Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Prawo cytatu.
Dobry wieczór Państwu, Jan Majchrowski przy mikrofonie. Znowu prawo cytatu po malutkiej przerwie związanej ze świętem Trzech Króli, czy też jak mówił pewien chodzący do szkoły podstawowej w Związku Radzieckim polski polityk, aspirujący do objęcia przewodnictwa partii, co mu się nie udało, czyli pan Ryszard Petru, Sześciu Króli. No ale wyrównał tym, że jak wszyscy chyba wiemy, żywot Konstytucji 3 maja przedłużył aż do wieku 21, bo przecież niedawno stwierdził, że ona w najlepsze obowiązuje i komu to przeszkadza. Albo coś podobnego. Ale zostawmy Ryszarda Petru, bo nie warto na ten temat mówić. Ja bym chciał zacząć od pewnego cytatu mocnego. Zaraz powiem, czyj to, z kogo to cytat, ale najpierw będzie cytat, no bo audycja to prawo cytatu, bądź co bądź. To jest po prostu czyste wariactwo. I to wariactwo się wprowadza. Ale ono ma być wprowadzone także w sferze obyczajów, relacji między kobietami i mężczyznami. Okazuje się też, że ma być bardzo wiele płci. Wiecie, ile w tej chwili jest, już uznają płci w Unii Europejskiej? 240 bodajże. No, nie jest jeszcze tak źle. Jeszcze 250 nie ma. I jeszcze dodatek do tej wypowiedzi. To są wszystko objawy po prostu choroby umysłowej. A kto to powiedział? No, znana postać, Jarosław Kaczyński. I to niedawno, w styczniu 2026 roku, na jednym ze spotkań z wyborcami, a ja Państwu zacytowałem to z portalu wpolityce.pl, który relację z tego spotkania zamieścił. Proszę Państwa, a do czego się ta wypowiedź odnosiła? Ano przyjemnie mi jest powiedzieć, że ona się w jakiś sposób odnosi do naszej poprzedniej audycji, do naszego spotkania. Kiedy to mówiłem, że 23 grudnia, czyli w Wigilii Bożego Narodzenia, że oto właśnie Wigilia jest dniem wolnym od pracy po raz pierwszy, ale też omawiałem zmiany w kodeksie pracy, które uchwalono w czerwcu 2025 roku, więc jakieś pół roku temu, mocą których, proszę Państwa, wprowadzono do życia nazwy zawodów neutralnie płciowo. I ta audycja nosiła właśnie na YouTubie tytuł Nazwy zawodów neutralne płciowo, czysta ideologia, bo taki tytuł jej nadano. I jak ktoś chce, to jeszcze może ją wysłuchać, bo 1 stycznia 2026 roku, z nowym rokiem, ona się właśnie ukazała. I bardzo mnie to ucieszyło, dlatego że omawiałem tam artykuł pani Grażyny Leśniak, notabene dużo wcześniejszy, bo z listopada tego roku, którym ta autorka opisywała skutki nowelizacji kodeksu pracy, które właśnie wchodziły w życie w Wigilię Bożego Narodzenia. I te skutki są takie, że ogłoszenia o pracę, zgodnie z tą nową wersją ustawy, mają być neutralne pod względem płci. Tylko że nikt za bardzo nie wie, co to ma znaczyć. I muszę powiedzieć, że po tej audycji naszej zaraz echo jakieś się rozniosło. To znaczy, że ludzie, a w każdym razie ważni ludzie, bo każdy słuchacz jest ważny, słuchają Radia Wnet. Bo zaraz, proszę Państwa, dwie niezależne telewizje obie niezależne od siebie, ma się rozumieć oczywiście, ten temat podjęły bardzo gorąco i on się rozlał po kraju, bo wszyscy sobie nagle uświadomili, że oto kary mogą grozić tym, co zrobią nieprawomyślne ogłoszenie o pracę. Że będą chcieli zatrudnić na przykład kelnerkę, albo hostessę, albo kosmetyczkę. A nie, jak sobie by życzył tego pan poseł Witold Zembaczyński, który był pomysłodawcą czy promotorem tej ustawy i który przekonywał, jeżeli poszukujemy kelnerki, to już dzisiaj nie możemy tego ogłoszenia w ten sposób sformułować, bo jest dyskryminujące. A więc po prostu piszemy, że poszukujemy osoby do obsługi gości w restauracji. I proszę państwa, na bazie tej wypowiedzi i innych, które w tej audycji cytowałem, pojawiły się nam, proszę państwa, najrozmaitsze, no bardzo interesujące, że tak powiem, memy, które mi różni moi znajomi popodsyłali. No i postanowiłem je wykorzystać, bo taki malutki quiz możemy w tym momencie zrobić. No bo proszę państwa, Adam Mickiewicz napisał pana Tadeusza. A jak to dzisiaj należałoby tak prawomyślnie określić? A może raczej trzeba powiedzieć lewomyślnie. Tak, lewomyślnie określić. Otóż ono Tadeuszcze, proponują autorzy nowej okładki pana Tadeusza. A taka znana książka dla młodzieży, też zaczytywałem się swego czasu, Zbigniewa Nienackiego. Pamiętacie państwo? Pan Samochodzik. Był pan Samochodzik i Templariusze. Ten był chyba najlepszy. No to tytuł, podpowiadają internauci, osoba identyfikująca się jako samochód. A Maria Konopnicka o krasnoludkach i sierotce Marysi. A propozycja jest następująca. O osobach krasnoludzkich i dziecku bez opieki podstawowej o imieniu Marysia. A Marka Twena, Książę i Żebrak. To zupełnie nieładne. Człowiecze rodziny królewskiej i osoba z problemem bezdomności. A Sienkiewicza, Krzyżacy? Osoby z krzyżami na klatce piersiowej. No i wreszcie Dziady Mickiewicza też mi podesłano. Bardzo piękny tytuł. Mickiewicz z pewnością by na to nie wpadł, proszę państwa. Mianowicie osoby w kryzysie dziadostwa, czyli dziady. Tak. Tak to mogłoby wyglądać i może tak ma wyglądać język polski. Ale pytanie jest takie, dlaczego dopiero teraz jest to bicie na alarm, czy właściwie ten śmiech, który nas ogarnia, który jest takim śmiechem troszeczkę gogolowskim? Z czego się śmiejecie? Sami z siebie się śmiejecie. Bo ostatecznie dlaczego o tej ustawie, o tych zmianach była taka cisza w mediach i w tym tych niezależnych od siebie? Proszę państwa, żeby ustawa weszła w życie, to musi być podpisana przez prezydenta. I już wtedy zadałem sobie pytanie, zaraz, który prezydent to podpisywał? Bo był prezydent Andrzej Duda, a potem zaraz nastał prezydent Nawrocki Karol. Tak, to podpisał Andrzej Duda. I proszę państwa, bardzo niedawno, też na początku stycznia, w Radiu Z, redaktor Bogdan Rymanowski, znany wszystkim, zaprosił znanego wszystkim byłego prezydenta Andrzeja Dudę na rozmowę do siebie. I ja, proszę państwa, przesłuchałem fragment tej rozmowy i in extenso sobie zanotowałem i na prawie cytatu pragnę państwu teraz fragment tej rozmowy zacytować. Bo jest to pytanie o podpis prezydenta pod tą ustawą i tym właśnie rozwiązaniem. Cytuję na prawie cytatu. Redaktor Rymanowski na początku przywołuje pytanie internauty. Jest ono następujące. Czy jest pan dumny z tego, że podpisał ustawę, która zmusza wszystkich Polaków do pisania neutralnych płciowo ogłoszeń o pracę, a gdy tego nie uczynią, to mogą zostać ukarani grzywną, jak i zostać pozwani przez kandydata na poszukującego pracy do sądu, co skończyć się może dla nich karą nawet do 4800 zł, tak napisał ów internauta. Co na to prezydent Duda? Ha, ha, ha. Panie redaktorze. W tym momencie redaktor Rybanowski przerywa ten śmiech i pyta. No, pan podpisał tę ustawę, Andrzej Duda. No dobrze, no podpisałem, Rymanowski. To błąd czy nie błąd, Andrzej Duda? No trudno mi to naśladować, głos prezydenta, ale to było takie sapanie typu pf, 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 pf. Rymanowski nie odpuszcza. No, tak szczerze, panie prezydencie, nie jest już pan prezydentem. Proszę odpowiedzieć formalnie. I tak, Andrzej Duda. No, ja powiem tak. W jakimś sensie, i tutaj prezydent Duda sięga po kubek, szary kubek w studiu, w którym znajduje się zapewne woda, i w sensie dosłownym nabiera wody w usta. Ale nie na długo, bo w tym kubku pewnie tej wody nie było za dużo, w związku z tym musi wrócić do swojej wypowiedzi i kończy. Jeden z tych absurdów, które są częścią, no niestety, współczesnego świata i ideologicznego, ideologizowanego bardzo przez Rymanowski znowu przerywa. Jak pan mówi, że to jest absurd, to dlaczego pan to podpisał? Kontynuuje prezydent Duda. Przede wszystkim zachodnioeuropejskiego, ponieważ uważałem, że i tak dużo rzeczy blokuję i nie wszystko blokowałem. Taka jest prawda. Żałuje pan tego? Dociska Rymanowski, Andrzej Duda. Nie. Nie. I na tym się, proszę państwa, fragment ten, który odsłuchałem dzięki panu Szanikowi, który prowadzi swoje konto na portalu X, odsłuchałem i wynotowałem, a ów pan Szanik, pod tym pseudonimem występujący, pod tym swoim krótkim filmikiem, jak zaglądałem, miał 500 000 odsłon. Czyli chyba rzecz ludzi zainteresowała. I ta rozmowa w Radiu Z u Rymanowskiego. Proszę państwa, na tym serwisie X tysiące komentarzy. No muszę powiedzieć, w większości raczej niepochlebnych pod adresem tego, co podpisał taką ustawę. Wśród nich jeden z pierwszych znanego dziennikarza krakowskiego, Witolda Gadowskiego. Zacytuję jednak, jako egzemplum pewnej krytyki. Największą zaletą pana Nawrockiego jest fakt, że nie jest Andrzejem Dudą. Mocne, ale może i celne, bo proszę państwa, podpis prezydenta. Ile jest wart podpis prezydenta? A to zależy. Bo podpis prezydenta Andrzeja Dudy na książce to ja, Andrzej Duda, jest łatwy do wycenienia. Książka, mianowicie bez podpisu, kosztuje 99 zł. No, sporo. Ale z podpisem to widziałem oferty za złotych 205. A zatem, jak łatwo obliczyć, podpis sam, że tak powiem, sotę bez książki, jest wart 106 zł. No to chyba niezbyt dużo. Aczkolwiek były też wersje po 400 zł, ale w pudełeczku. No to podejrzewam, że to pudełeczko cenią bardziej niż ten podpis, co mnie zresztą trochę gorszy. Proszę państwa, ale podpis prezydenta ma taką wartość, która zależy od tego, gdzie został złożony. Niekoniecznie na książce, która była pisana w ostatnim roku czy półroczu prezydentury, kiedy różne rzeczy się w Polsce działy i szturm na telewizję, i szturm na Pałac Prezydencki, różne objawy łamania prawa. A prezydent, jak się dowiadujemy, pisał wtedy książkę Andrzej Duda to ja, razem z dziennikarzem krakowskim, zresztą tak samo Maciejem Zdziarskim, którego znam jeszcze z Gorzowa, kiedy był młodym chłopakiem i praktykował tam w Radiu Zachód, a ja byłem wojewodą w tym czasie, wtedy się poznaliśmy. No ale potem losy pana Zdziarskiego były rozmaite inne i między innymi ostatnio, jak wyczytałem w gazetach, był doradcą PZU, czyli firmy ubezpieczeniowej. Jak mu zarzucają i wyciągają nie wiadomo po co, że tam 1 000 000 złotych przeszło zarobił. No ja mogę powiedzieć, proszę państwa, ile jest wart podpis prezydenta. No, ja mam 2 podpisy prezydenta Andrzeja Dudy. Jedną pod nominacją moją na sędziego Sądu Najwyższego. I ten podpis jest bezcenny, po prostu bezcenny. Bo wtedy zostałem sędzią Izby Dyscyplinarnej, słuchałem słów prezydenta i myślałem, że biorę udział w zmienianiu Polski na lepsze, w oczyszczaniu wymiaru sprawiedliwości. I tak do nas w tym duchu mówił prezydent. Dreszcze mi przechodziły po plecach. Więc ten podpis jest bezcenny. Ale kiedy się okazało, że to, proszę państwa, niestety jest w pewnej mierze lipa i tych sędziów wystawiono do wiatru, bo reforma wymiaru sprawiedliwości ma nie być doprowadzona do końca, bo pieniążki z TSUE mamią bardziej i w związku z tym zaczęto się z tej reformy w rozmaity sposób wycofywać, a ja nie mogłem już sądzić, bo mi to uniemożliwiono. Notabene uważam, że całkowicie bezprawnie, to złożyłem mój urząd i dostałem 2 podpis prezydenta na mojej dymisji, bo prezydent musiał ją podpisać. I on ma już bardziej wymierną dla mnie wartość, bo jak sobie obliczyłem, kosztowało mnie do tej pory to 1 000 000 złotych. Akurat tyle, ile, że tak powiem, redaktor książki pana Andrzeja Dudy dostał w PZU. A zatem można powiedzieć bilans pero, bilans musi wyjść na zero, tak? Prawda, jak to pewien poznański satyryk śpiewał, albo też jak to pisał sam William Shakespeare, prawda? Ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś. Tak czy inaczej, to się jakoś wyrównuje i bardzo dobrze, że w ten fragment budżetu państwa przynajmniej się spina dzięki mojej wartej 1 000 000 złotych rezygnacji. Ale mówiąc bardziej poważnie, choć dla mnie jest to też poważna sprawa, proszę państwa, podpis prezydenta dużo może kosztować na przykład obywateli. Dużo może nas wszystkich kosztować, jeśli on jest podpisany pod niewłaściwą ustawą, albo jeśli się zbyt pochopnie jakąś ustawę wetuje, albo też składa się podpis kierując ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy to, proszę państwa, tak pokrótce, bo nie wszyscy muszą wiedzieć przecież. Otóż nasza konstytucja przewiduje, że prezydent ma takie 3 ruchy. Kiedy dostaje na swoje biurko ustawę, może ją podpisać i wtedy ona zostanie opublikowana i wejdzie w życie. Może ją zawetować, czyli odmówić swojego podpisu. No, jeszcze ona wróci do Sejmu. Sejm może tam kwalifikowaną większością głosu ją jeszcze raz uchwalić, ale to jest dosyć trudne. I może ją wreszcie skierować do Trybunału Konstytucyjnego, który orzeknie, czy jest ona zgodna, czy niezgodna z konstytucją. Proszę państwa, za prezydentury Andrzeja Dudy dokonał się wszakże pewien dziwny, powiedziałbym, 4 ruch, który konstytucyjnie jest nieprzewidziany. Mianowicie mieliśmy sytuacje, w których prezydent podpisywał ustawę, a jest on strażnikiem konstytucji, a następnie po jej podpisaniu kierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. zarzucając jej niezgodność z konstytucją. Trochę to dziwne, bo jako strażnik konstytucji, jeżeli uważa, że coś jest niekonstytucyjne, to nie powinien, myślę, tego podpisywać. Czym innym jest skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego przed podpisaniem ustawy, bo ona po prostu nie wchodzi w życie wtedy. A czym innym jest podpisanie, wtedy wchodzi w życie i dopiero później skierowanie do Trybunału. I o ile mnie pamięć nie myli, tak pan prezydent uczynił z poprzednim budżetem państwa. Prezydent nie może wetować budżetu, ale może go skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Podpisał i potem skierował. Czy to ma jakieś znaczenie? Zapewniam państwa, że ma. O czym szeroko mówiłem w kilku podcastach, gdzie mnie zapraszano, bo uważałem, że może się zdarzyć w pewnej okoliczności, że Trybunał może uznać, że to, co dostał do badania, w ogóle nie jest budżetem. No ale pod warunkiem, że to jest niepodpisane jednak. I wtedy otwierają się wrota do wcześniejszych wyborów parlamentarnych. To jest trochę skomplikowana kwestia. Nie chcę o niej za dużo mówić, bo i czasu nie mamy. Tak czy inaczej, proszę państwa, jeśli chodzi o weta prezydenta Dudy, skoro przy nim już jesteśmy, no to oczywiście weto wobec ustawy jednej dotyczącej Sądu Najwyższego wywołało największą reperkusję i to taką negatywną. Cytowany już Jarosław Kaczyński powiedział, że to był błąd, to bardzo źle się stało. Ja bym był mniej surowy tutaj dla prezydenta Dudy, bo myślę, że w tej ustawie było wiele rzeczy, tej pierwotnej, które nie były najlepsze i prezydent mógł się domagać, żeby ona była po prostu lepsza. Natomiast prawdą jest, i z tym się zgodzę z panem premierem Kaczyńskim, mianowicie, że to była pewna cezura polityczna. To było pewne cofnięcie się, które zrozumiano jako cofnięcie się przed naporem protestujących. Natomiast ja uważam, że o wiele bardziej negatywne skutki miały decyzje personalne prezydenta w odniesieniu choćby do tego Sądu Najwyższego i choćby w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej. Bo trzeba pamiętać, że to prezydent miał możliwość wyboru spośród trzech wyłonionych kandydatów prezesa Izby Dyscyplinarnej, a wybór, którego dokonał, okazał się wyborem osoby, która blokowała możliwość sądzenia sędziów przez Sąd Najwyższy, Izbę Dyscyplinarną. Jeśli chodzi o pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, z kolei, gdzie można podobne zarzuty postawić, obecnego prezesa, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezydent miał aż pięciu kandydatów. I też miał w czym wybierać. Zatem to są decyzje prezydenta. I te podpisy kosztują. Myślę, że kosztują nas wszystkich przez to, że mamy taki stan sądownictwa, jaki mamy. Że nie dokończono tego, co trzeba było dokończyć. Bo jak się zaczyna, to się kończy. Nie chcę cytować na prawie cytatu pana Leszka Millera, ale ten cytat się narzuca sam. Bo mężczyznę poznaje się po tym, nie jak zaczyna, tylko jak kończy. Proszę państwa, a początek? Ten koniec prezydentury Andrzeja Dudy przesłonił nieco, myślę, ten początek. Ten początek był świetny. I szkoda, że to przesłania. Szkoda, że w momencie, kiedy są szturmy na telewizję publiczną i się ją zajmuje, kiedy dokonuje się to wszystko, co się dokonuje, to właściwie mamy jakąś takie milczenie prezydenta. Kiedy się wchodzi do Pałacu Prezydenckiego, żeby wyciągnąć stamtąd posłów, którzy niejako schronienie tam znaleźli, prezydenta w pałacu nie ma, blokuje go miejski autobus w Belwederze, bo udał się tam na spotkanie z panią Ciechanowską. To wszystko trochę boli. I w tym czasie te tweety prezydenta dotyczyły, bo czytałem je i czekałem na głos prezydenta, nie ja jeden, wszyscy czekaliśmy. to nagle widziałem tam komentarze dotyczące igrzysk paraolimpijskich, które się, zdaje się, odbywały w tym czasie i sukcesu polskich sportowców. Trochę mi się przypomniał Aleksander Kwaśniewski, poprzedni prezydent, zagorzały sportowiec i kibic, bardziej kibic niż sportowiec, zapewne, jak wiadomo, i to zdanie gdzieś tam dotyczące, zdaje się, Kazimierza Wielkiego, jakiegoś domu tam, że Olek lubi sobie kanały sportowe oglądać, żeby mu tam zainstalować je. Dlaczego tak się stało? No, chyba nie dlatego, że prezydent aspirował do objęcia pewnej funkcji w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, jak to słyszeliśmy, bez rezultatu zresztą, ale może to była już taka rzeczywista zainteresowanie sportem, bo ostatecznie nasz były prezydent znakomicie chociażby jeździ na nartach, cośmy wszyscy widzieli, proszę państwa. No, nie chcę tutaj może tego tematu już dalej rozwijać, ale proszę państwa, na pewno jest pewna różnica. Może nie tak ostro zarysowana, jak to pan Witold Gadowski zarysował, ale jednak prezydentem jest Karol Nawrocki. I zarzuca mu się, że ciągle wetuje, że wszystko wetuje. Potem się okazuje, że wetuje znikomą część ustaw, ale jest w tym bardzo konsekwentny i mówi, że będzie wetował wszystko, co ma charakter zły. Nawet jeśli jakaś ustawa sprawia wrażenie czegoś, co można nazwać przekornie pasztetem z konia i z zająca, gdzie jest cały jeden koń i jeden tylko zając. Że jest taka mieszanka dobrego i złego. I prezydent wetując odrzuci to, co dobre, bo się uprze, że to, co złe, przeważa. Otóż, proszę państwa, Karol Nawrocki powiedział niedawno, że on będzie wetował takie ustawy i żeby takich wrzutek mu nie robić. Nie terroryzować go niejako moralnie, że jeśli nie podpisze, to i ta dobra część rozwiązania nie przejdzie. O tak właśnie może było z tą nowelizacją kodeksu pracy. Nie wiem. Nie wiem, bo prezydent Duda do końca tego nie wyjaśnił. W każdym razie, proszę państwa, mamy obecnie sytuację, w której prezydent nie tak dawno zawetował, proszę państwa, zawetował ustawę, która miała implementować do polskiego systemu prawnego normy Unii Europejskiej, dostosować nasze prawo do prawa unijnego. Chodzi o regulację rynku cyfrowego. To jest takie, to się określa ustawa o DSA. I tutaj, proszę państwa, prezydent Nawrocki to zawetował. A właściciel największego portalu internetowego, a w każdym razie jednego z największych, gdzie wszyscy politycy piszą różne mądre i mniej mądre rzeczy, czyli X-a, czyli dawnego Twittera, czyli pan Musk, skomentował decyzję prezydenta Nawrockiego. Jednym tylko słowem. Ale jakże wymownym i na prawie cytatu można go zacytować. Brawo, brawo. Proszę państwa, tym samym nie dopuszczamy do tego, żeby w internecie w Polsce pojawiła się cenzura. I to cenzura prewencyjna. Czyli taka, jak była w PRL-u. Bo proszę państwa, cenzura prewencyjna, która została zniesiona wraz z końcem komuny w Polsce, bo ustawę uchylono, polega na tym, że organ administracji, nie sąd, nie trzecia władza, tylko organ administracji ingeruje w nasze prawo do swobodnej wypowiedzi i usuwa treści, które dla niego są niewygodne albo które uważa za niewygodne. To oczywiście może mieć różną postać. To może przybrać postać argumentu o mowie nienawiści i zapewne niejedna brzydka wypowiedź byłaby usunięta. Ale kto będzie decydował, która to jest brzydka, a która to jest ładna? Proszę państwa, na koniec zacytuję. Już nie na prawie cytatu. artykuł 54 naszej konstytucji obowiązującej. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Bardzo dobrze, że ta treść konstytucji nie została wypełniona ustawową, opaczną treścią. No mamy prezydenta, którego podpis jest wiele wart. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówił Jan Majchrowski. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień.
Prawo cytatu.